Witam w 41. odcinku Planszy Stacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was Marek Pańczyk Pancho wraz z Marcinem Stepniewskim MST.
Dobry wieczór.
No dzisiaj bardzo skromny taki odcinek, a więc skromny pod względem osób, ponieważ tylko nam się tutaj udało dzisiaj umówić i nagrać audycję. Co w planach mamy na dzisiejszy odcinek? Przede wszystkim chcemy sobie porozmawiać o dwóch grach, gorących tytułach. Jeden z tych tytułów to już pojawił się na polskim rynku dzięki wydawnictwie Lacerta i mowa tutaj oczywiście o Agricoli Torfowisku. Agricola Torfowisko. Drugi tytuł, o jakim chcemy sobie porozmawiać, to jest póki co, z tego co wiem, tylko niemiecka wersja Die Tour der Welt, którą możemy przetłumaczyć jako World Without End i po polsku Świat bez końca, czyli drugi kontynuacja Filarów Ziemi. I o tej grze sobie też porozmawiamy dzisiaj. No i mamy taki mały panel, mamy panel małych dyskusji najróżniejszych. I top 5, jako że jest taki moment, kiedy odbywa się szał zakupowy, kupujemy mnóstwo prezentów, szukamy jakichś fajnych upominków dla rodziny, znajomych, no to top 5 musi być związany choć trochę oczywiście ze świętami, a więc w top 5 usłyszycie nasze propozycje planszówkowe, no pod tegoroczną choinkę. A więc już nie przedłużając, przejdźmy do recenzji Agricoli Torfowisko.
Torfowisko jest dodatkiem do Agricoli, czyli no nie jest samodzielną grą, tylko urozmaica grę w Agricole, wprowadzając kilka dodatkowych elementów, dodatkowych mechanik. Po pierwsze, gracze nie zaczynają z pustym placem, bo w Agricoli zaczynają z pustym terenem, na którym mogą sobie zaorać pola albo ogrodzić i zrobić pastwiska. Tutaj każdy z graczy ma swoją planszę indywidualną, zapełnioną żetonami lasów i takich terenów z torfem, właśnie torfowiskami. Co ciekawe, każdy z graczy ma inny układ. To są karty, które pokazują, jak te lasy i torfowiska należy rozmieścić i każdy z graczy losuje taką kartę.
Ale ten układ nie ma chyba, prawda, żadnego znaczenia tak naprawdę.
To znaczy, no trzeba w jakiś sposób sobie tam przemyśleć granie według tego układu.
Tak, tak, ale
nie jest tak, że komuś jest łatwiej czy trudniej. To takie, wydaje mi się, urozmaicenie niekoniecznie miałoby to znaczenie.
Było chyba inaczej. Wielkie, u każdego tak gracza było inaczej, tak.
No dokładnie, może wizualnie, żeby ciekawiej wyglądało. Moim zdaniem najciekawszą zmianą jest wprowadzenie takich dodatkowych akcji, które można wykonywać bez poświęcania na to członka rodziny. To znaczy, zasadą jest to, że musimy jeszcze przynajmniej jednego członka rodziny mieć niezatrudnionego, ale te akcje są po prostu kartami. Jeżeli chcemy tę akcję wykonać, to zabieramy kartę i później możemy znowu, jak znowu do nas dojdzie tura, możemy znowu członka rodziny gdzie indziej postawić albo wziąć kolejną kartę. Także jest to taka dosyć ciekawa kwestia, że no nie musimy naszego członka rodziny na to przeznaczać, natomiast no tracimy tempo, prawda? Czyli wybór jakichś tam akcji, które też nam są potrzebne, w tym momencie musimy zdecydować, czy chcemy tą akcję bardziej, czy bo musimy przynajmniej jednego członka rodziny mieć, żeby tą akcję zrobić. Na tych kartach, tu jeszcze jest tak, że normalnie w Agricoli z każdej akcji mogła skorzystać tylko jedna osoba, prawda? Wstawiając członka rodziny na daną akcję, no to blokowaliśmy ją innym graczom. Natomiast z kartami jest troszeczkę inaczej, bo tutaj pierwsza osoba korzysta z takiej karty za darmo. Natomiast druga osoba może również skorzystać z akcji, która jest na tej karcie opisana, ale płacąc żywność do banku. I to już jest koniec. Jeżeli gramy więcej osób, to tylko dwie osoby mogą z tej karty, z tej akcji skorzystać. Na tych kartach mamy takie akcje jak wzięcie konia. I tu od razu pojawia się następne zwierzę w Agricoli, czyli właśnie konie. Jedyny sposób na to, żeby konia pozyskać do swojego gospodarstwa, to jest właśnie skorzystanie z takiej karty. Jeżeli tych koni już mamy dwa lub więcej, to one się przy żniwach mnożą, tak jak pozostałe zwierzęta. Natomiast co ciekawe, konie są w inny sposób punktowane. Każdy koń to jest jeden punkt na koniec, także to są takie zwierzęta, które no po prostu dają,
tak,
mogą.
Nie ma tego ograniczenia, jak w porównaniu do innych
zwierząt. Nie ma żadnego ograniczenia i w takiej partii, którą grałem w piątek, zresztą to później jeszcze powiem o tym, na razie jeszcze troszeczkę o tych regułach i zmianach. Kolejna druga możliwość z tych kart to jest wykorzystanie tych żetonów właśnie, które mamy na początku gry na naszych terenach, czyli możemy torfowisko osuszyć, tak? W zasadzie można powiedzieć, czy tam wykopać powiedzmy ten torf i uzyskać za to opał. I opał jest takim kolejnym elementem nowym w Agricoli, czyli w momencie, gdy w normalnej Agricoli gracze podczas żniw musieli wyżywić swoich członków rodziny, teraz dodatkowo muszą ogrzać swoją chatę. Na ogrzanie każdego pomieszczenia potrzebują jeden taki żetonik opału i to jest taki element, który no, wprowadza jakieś urozmaicenie, natomiast istotne jest to, że zawsze ten żeton opału pozyskiwany z torfu można także zastąpić drewnem. Czyli tak naprawdę nie trzeba się jakoś tym bardzo przejmować, bo zawsze drewno jest taką możliwością zastąpienia tego opału. Natomiast jeżeli się graczowi mimo wszystko nie uda ogrzać chaty, no to tutaj dzieje się coś takiego nieprzyjemnego, mianowicie nasza rodzina zaczyna chorować, tak? Czyli jeżeli jakieś izby w chacie nie ogrzewamy, no to członka rodziny musimy przesunąć do szpitala. Jest to równoznaczne ze stratą akcji, po prostu nie będziemy mogli go posłać do pracy. Natomiast jako taką pewną rekompensatę, żeby całkiem nie być w plecy, no to dostajemy jedną żywność za to. Ale no to jest oczywiście bardzo mało i to jest bolesne, no należy tego unikać podobnie
no,
jak...
No tak, tylko z drugiej strony nie jest aż tak bolesne, prawda, jak jakiś tam...
To jak nie wyżywienie.
Tak? Niedożywienie.
No tak, mhm. To dużo poważniejszy kłopot. Okej, i jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić z tych kart, to jest zagranie małego lub dużego usprawnienia. Tam trzeba za to zapłacić, tam odpowiednią kombinacją właśnie opału albo opału i żywności. To dosyć też ciekawa możliwość. Jeszcze kolejną rzeczą, która się zmienia, to są dodatkowe karty dużych usprawnień i taki dosyć ciekawy mechanizm, że te karty dużych usprawnień układamy pod kartami z podstawki i jeszcze są dodatkowe dwa miejsca na karty dużych usprawnień, które są już tylko w torfowisku. Czyli mamy tak jakby zestawy po dwie karty, z czego gracz grający duże usprawnienie może zagrać tylko kartę odsłoniętą, czyli tą, która jest u góry. Dopiero w momencie, gdy ktoś zagra tą kartę z góry, inna osoba albo ta sama osoba w następnej akcji może zagrać tą kartę z dołu. I co ciekawe, jeżeli duże usprawnienia wracają, bo tak przy palenisku, prawda, jeżeli ktoś go zamienia na przykład, to na kuchnię, to ono wraca na planszę usprawnień i w tym momencie może znowu przykryć jakieś usprawnienie i takie, które było dostępne, to za chwilę może znowu nie być dostępne. Także jest to jakiś tam kolejny element, który warto śledzić, planować, no i taki troszeczkę się z Le Havre kojarzący, gdzie też budynki się odsłaniają w miarę kupowania kolejnych, to tutaj te karty dużych usprawnień się stają dostępne w momencie, gdy gracze te od góry wykupią.
No i do tego mamy oczywiście dużo, dużo kart właśnie małych usprawnień, tak?
Nowe talie potężne, grube i tam chyba tak zgodnie z zasadami jest mowa o tym, żeby na początku czy w ogóle pomieszać te karty w tym sensie, żeby mieć z podstawki jakieś karty i z dodatku tam 4-3 na przykład taką proporcję, prawda? Mhm. No, tu ja nie grałem na tyle, żeby te karty wszystkie nawet nie miałem okazji ich przeglądnąć, natomiast no, na pewno znowu jakieś tam atrakcyjne elementy, ale to tak jak tych kart, to sporo trzeba pograć w Agricole w podstawkę, żeby te wszystkie karty przemielić, że tak powiem, także to mechanicznie no nie jest nowością jakąś, jest to no, znowu tam kolejna talia do wykorzystania. No i w zasadzie chyba tyle, jeśli chodzi o kwestie zmian.
Tak, jeszcze mam do Ciebie pytanie, bo dodatek Agricola tutaj taki dysponuje trzema jakby poziomami trudności, to się tam nazywa, trzy tryby rozgrywki. Można grać taką wersję rodzinną, która jest po prostu rozbudowana o te zasady nowe Agricoli torfowiska, o ten torf i o ten las i o nowe karty akcji. Natomiast można później drugi poziom trudności, kiedy gra się już wersję nierodzinną, tylko tą z kartami, jeszcze nie z wszystkimi, tylko chyba bez pomocników. I jest trzeci tryb, którym gra się z wszystkimi kartami. Dokładnie tak jak pełny taki tryb w Agricoli.
No, ja oczywiście jak przystało na maniaka planszówkowego, to od początku zacząłem grać z tym trybem najtrudniejszym, pełnym, z pomocnikami, usprawnieniami, jeszcze z taką zasadą troszeczkę domową, którą używamy przy podstawce, to teraz to, żeśmy wykorzystali, że gracze dostają większą ilość tam po 10 pomocników i 10 usprawnień, mogą sobie wybrać te 7, żeby po prostu wyeliminować kwestie jakichś tam zupełnie nietrafionych kart, niepasujących.
Ja powiem tylko, dlaczego zaznaczam na temat tego poziomu trudności, bo on właśnie trochę taki moim zdaniem postraszył. Ja zagrałem dwie rozgrywki do tej pory w torfowisko. Pierwsza rozgrywka była na tym takim średnim poziomie, drugim poziomie trudności i później zagrałem na trzecim. Też wcześniej czytałem rzut okiem Pontona na Games Fanatic i on tak opowiadał właśnie, że gra głównie ten drugi i bałby się grać tego trzeci, a więc takie pojawia się straszenie tym poziomem trudności, a tak naprawdę jak już zagrałem na trzecim poziomie trudności, stwierdziłem, jejku, to nic wielkiego, no po prostu. Normalna Agricola z nowymi zasadami, tak?
No, dokładnie, jeżeli ktoś w normalnej Agricoli sobie radził z tymi wszystkimi kartami pomocników i usprawnień małych, to sobie też poradzi. Ja powiem taką ciekawostkę, że graliśmy partię w takim naszym stałym gronie właśnie maniaków grających w cięższe gry z osobą, która debiutowała w Agricoli w ogóle, czyli to tak nawet ja sądziłem, że to może być duży kłopot, że graliśmy pięcioosobową partię od razu na tych pełnych zasadach i z torfowiskiem, gdzie jedna osoba nie grała nigdy w Agricole. I tak jakby wszystkie przepisy, żeśmy jej powiedzieli, łącznie właśnie z dodatkiem od razu i obawiałem się tego, ale no bardzo, bardzo dobrze wyszła. Nie skończyła na ostatnim miejscu nawet, całą grę jakoś tam sobie radziła. Śmialiśmy się na początku, że to może być trochę ułatwienie, że osoby, które tam, dwie osoby w zasadzie spośród nas miały ponad 50 rozgrywek już w Agricole, także ja mówiłem, że no może oni będą mieli trudniej, bo już mają pewne schematy, a tu te schematy się połamią, prawda, a tymczasem ktoś, kto nie grał nigdy, no to wszystko od początku sobie ułoży, ale tak naprawdę no to jest stara dobra Agricola, tak, tylko że bardziej rozbudowana. Na pewno dla mnie największe znaczenie mają te dodatkowe te karty, które pozwalają grać akcje bez członków rodziny, bo w sumie ja w Agricoli lubię wielość wyborów, tak? I te decyzje są dla mnie najciekawsze, a tutaj rzeczywiście chyba najtrudniejszą kwestią jest to, że ta wybranie karty pozwala zrobić coś więcej w swojej tak. grze. Trzeba tego członka rodziny mieć jeszcze zachowanego i tu jest też kłopot, bo bardzo często, zwłaszcza w pięcioosobowej rozgrywce, jednak jest duży wyścig, tak? I w tym momencie ta decyzja, czy zrobić to coś więcej, ale stracić tu szansę zajęcia czegoś, czy jednak zrezygnować z tej karty, no jest taką naprawdę fajną rzeczą.
No właśnie, w pełni się z tą zgadzam, bo Agricola jest właśnie tą grą, gdzie ta walka o pierwsze miejsce, tak? O pierwszą możliwość wyboru akcji jest bardzo, bardzo ważna i tutaj na przykład jesteśmy, nie wiem, chcemy upolować jakieś miejsce, które pozwala nam tam zdobyć nowego członka rodziny, ale z drugiej strony stracimy tą właśnie darmową kartę, darmową akcję, z którą moglibyśmy tam użyć z karty akcji. I to jest naprawdę fajne rozwiązanie właśnie, że trzeba tutaj znowu podejmować trudne decyzje. Czy jednak rzucić się na tą akcję, być pierwszym i rzucić się na akcję, czy jednak skorzystać z karty akcji i nie zmarnować swojego członka rodziny. No jest to dosyć ciekawe. Powiedz mi, ty w 5 osób grałeś, tak?
Tak, 5 osób. Dosyć ciekawe w tej naszej, bo tak jeszcze tylko nie powiedziałem, te karty dodatkowe, one wszystkie są dostępne właśnie w 5-osobowej rozgrywce, prawda? Jak gra mniej osób, to tych kart jest nie są wszystkie dostępne.
Mhm, tak? Ale wiesz co, nie. Akcje są chyba takie same. Tylko, takie że one są tak rozrzucone po prostu na więcej kart.
No tak, bo tam na tych kartach jest po prostu rzeczywiście w piątkę, że z jednej karty są na przykład dwie akcje i trzeba wybrać. Bo też chyba nie powiedziałem o tym, że tam karta, która pozwala zamienić torfowisko na upał, to pozwala też wypalić las, prawda? Jest karta, gdzie można las zamienić albo wykarczować go w tym sensie, że po prostu go wypalamy i uzyskujemy od razu zaorane pole, na co normalnie potrzebujemy akcję w Agricoli, albo ten las wypalamy, wycinamy, nie wypalamy i wtedy uzyskujemy po prostu dwa drewna, ale nie uzyskujemy pola. Taką dosyć fajną rzeczą w tej grze, którą graliśmy, to właśnie były te konie, gdzie tak jakby widać było, że część osób się bardzo przejęła tym, że to jest nowe zwierzę, ten jeden punkt, jak sobie pomyślimy, że tych koni to możemy mieć 10, na koniec gry to jest 10 punktów, no to w Agricoli, gdzie za wszystkie inne elementy można uzyskać maksymalne 3, to wydaje się, że to jest bardzo dużo, ale ten z nas, który najbardziej tak jakby na te konie poszedł i w sumie miał ponad 10 tych koni na koniec gry, to zajął ostatnie miejsce, czyli tak jakby mimo tego, że miał jeszcze jakąś tam kartę pomocników, gdzie to jakoś tam mu współgrało, to mimo wszystko chyba za bardzo się tym przejął i w sumie 3 osoby grały bardzo na tą ilość koni, 2 dużo mniej, no i tak jakby ta jedna z tych osób, która też tam sporo tych koni miała, wygrała. Te bez koni były na drugim, trzecim miejscu, czyli tak jakby to pokazało, że można z tych koni korzystać, jest to fajne, jest to sporo punktów, no ale też trzeba te akcje jakieś przeznaczać na to, prawda?
Czyli boję się, że jak się
zbalansowane fajnie
korzysta z koni, no to jest jednak ten problem, że...
Gdzie trzymać te zwierzęta?
Tak, znaczy i też reszta zwierząt prawie zawsze się przydaje, masz mnóstwo tych usprawnień, żeby przerobić po prostu na jedzenie. A z końmi jest trudniej trochę, tam co prawda doszły nowe usprawnienia.
Tak, ale konie praktycznie jest chyba tylko jedno duże usprawnienie, które pozwala konie przerobić na jedzenie. Normalnie te wszystkie kuchnie, paleniska, to wszystko nie pozwala przerabiać koni na jedzenie.
No właśnie.
No natomiast konie, wiesz, przerabianie koni na jedzenie wydaje się też dużą stratą jednak, bo każdy koń to jest właśnie jeden punkt, także tu myślę, że nikt nie chciałby tego konia na jedzenie przerabiać. Akurat no, osoba, która grała na te konie, miała takie ciekawego, ja już nie pamiętam, czy to było usprawnienie, czy pomocnik, który mówił, że nie dostaje ujemnych punktów za zwierzęta, których czy tam nie ma, czy za któreś dostaje dodatnie zamiast ujemnych, jakoś tak, że no tak to było idealnie ustawione, że te konie sobie po prostu wielkie ogrodzenie, wielkie pastwisko, te konie się tam mnożyły przez całą grę od drugiej tury. No ale powiedzmy tam inne rzeczy zostały zaniedbane, także...
Ale właśnie, chciałem cię spytać jeszcze, bo ty grałeś 5 osób, ja grałem 2 razy w trybie dwuosobowym, więc mamy zupełnie inne wrażenia, tak mi się wydaje. I chciałem się dopytać o to, że Agricola jednak jest tą grą z trylogii całej tej żywieniowej, która jest taka najbardziej jednak stresująca, tak? Tutaj ten wyżywienie członków rodziny to jest po prostu... No nie, nie do, trzeba to zrobić, tak? Wzięcie karty żebrania, czyli niewyżywienie jakiegoś członka rodziny, tam braki w żywności, powoduje, że można się już przestać liczyć w rozgrywce.
No chyba, że ma się kartę pomocnika, bo to u nas w pierwszej tury jeden z graczy, no w sumie też bardzo dobry gracz, zaczął od tego, wziął kartę żebrania i tak od początkuśmy go podejrzewali, że musi mieć to jałmużnik, się chyba nazywa taki pomocnik. Także, ale no,
tak, ale
oczywiście.
Tych kart jest tak dużo, że to trzeba mieć szczęście, prawda? I tu się bałem, że jak dojdzie jeszcze to ocieplanie domu, które mamy, do tego jeszcze musimy wycinać las, żeby w ogóle sobie zrobić miejsce i torfowisko, to w ogóle no, będzie stres taki podwójny, taki do potęgi, że po prostu człowiek będzie musiał myśleć o 3 rzeczach naraz.
Ja tak tego nie odczuwałem. Znaczy,
ale bo też... w trybie na 2 osoby ja tego zupełnie nie odczuwałem. Było luźno, doszły karty akcji, które dały nowe możliwości, dały możliwość zdobywania właśnie drewna, różne alternatywne, jakieś takie rzeczy, które pomagały w zdobywaniu żywności, bo tam też jest taka karta, która daje jeden żywność. To się czasami przydaje, bo jest to w sumie nic nas nie kosztuje. A w 5 osób było, też nie czułeś takiego stresu?
Nie czułem. Przy czym tej karty, co daje jeden żywności, chyba raz tylko była wykorzystana, bo w 5 osób jednak jest bardzo ciasno, prawda, na planszy, także no mnóstwo się dzieje. Te karty w większości kolejek były wykorzystywane dwukrotnie, czyli nawet osoby płaciły te 2 żywności za drugie wykorzystanie karty, żeby tylko z tej karty skorzystać. Nie było takiego problemu. Ja myślę, że po pierwsze jeszcze trzeba powiedzieć, że ta plansza na początku nie jest w całości zapełniona tymi żetonami lasu i torfowiska, czyli jest tam kilka też tych pól pustych jeszcze, więc można od początku na przykład sobie gdzieś tam to pole też już orać, jak ktoś by chciał. A druga sprawa, tutaj jak mówisz, no dochodzą te dodatkowe akcje z kart i wydaje nam się tak po rozgrywce, jakśmy rozmawiali tam z kolegami, to ten opał najpierw sądziliśmy, że będzie miał większe znaczenie, a przez to, że jednak go zawsze można tym drewnem zastąpić, to no nie aż tak bardzo, prawda?
Ja się właśnie tak teraz zastanawiam, się pytałeś właśnie, czy można zawsze, bo na pewno można go zastąpić w czasie ocieplania, nie? Ale nie jestem pewien, czy można też, to by trzeba było zobaczyć, to teraz nie jestem
myśmy
pewien.
Myśmy tam przy rozgrywce doczytywali, że chyba zawsze, że tam była jakaś taka sytuacja, bo chodziło o to, czy gdzieś tam można po prostu drewno na opał zamienić, ponieważ są, no znowu, pomocnicy czy usprawnienia, które na przykład dają punkty dodatkowe, jeżeli tam ten opał się, powiedzmy, odkłada co kolejkę, prawda, jeden to daje jakiś tam punkt za to. Można sobie, taka karta, w tej chwili nie pamiętam, czy to jest usprawnienie, czy pomocnik, gdzie po prostu... Jak odkładasz tam ten opał na tą kartę, no to on na koniec się daje punkty.
Tak.
W naszej grze też nie było takiego problemu z żywnością, ponieważ ktoś miał takie usprawnienie, że pozwalał mu jakiś materiał zamieniać na żywność. Teraz też nie pamiętam, czy to było drewno chyba. I tego, także tu mniejszy nacisk był na żywność. No, ja w sumie miałem największe problemy z wyżywieniem, bo tak sobie trochę inaczej grałem niż standardowo, bardzo mocno się skupiając na kartach dużych usprawnień i bardzo szybko rodzinę powiększyłem do 5 członków aż i wydaje mi się, że tam troszkę za szybko, co później mi trochę kłopotów żywieniowych powodowało. Ale w sumie też nie zbierając koni i tak trochę właśnie kulejąc przez całą rozgrywkę żywnością udało mi się na drugim miejscu zakończyć z tam jakimś tam takim, powiedzmy, w miarę wynikiem. Także no nadal tych możliwości jest wiele albo jeszcze więcej. Wydaje mi się, że dla miłośników Agricoli to jest to fajny dodatek. Natomiast też nie wiem, jak czasowo oceniasz tą dwuosobową rozgrywkę, jak porównasz ze standardową Agricolą. Przedłużyła wam się rozgrywka?
Trudno powiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, że tak, ale niewiele. Jeżeli się wydłużyła, to niewiele. Tam może z 10 minut, kilkanaście. Ale nie czułem jakiegoś dużo dłuższego. I tak Agricole się długo gra. Więc jednak gra jednak ma takie momenty, że ludzie troszeczkę zaczynają myśleć tam i się tak zawieszają, prawda? Przywieszają. Ale nie zauważyłem, żeby to jakoś strasznie wydłużyło. Przynajmniej w tym...
No, ta rozgrywka 5 osób była naprawdę długa, ale tak jak mówię, jedna osoba grała pierwszy raz. No, kwestia czytania tych wszystkich usprawnień, prawda, patrzenia...
Pamiętasz ile?
No, trwała 4,5 godziny chyba.
O, to naprawdę długo.
Także naprawdę długo, ale to jest, wiesz, takie grono, my tam sobie gramy do rankingu, także no to jest tak, że wszyscy się starają bardzo i te rozgrywki są trochę dłuższe niż standardowe, ale myślę, że tu jednak dużo czasu na to, żeśmy tracili, że jednak no doczytywaliśmy, tak? Jak pamiętam pierwszą partię w Agricole standardową, no to tego tekstu jest dużo, no i musisz sobie tam popatrzeć, co jest w tych dużych usprawnieniach, a tutaj jeszcze jest tak, że te duże usprawnienia leżą pod tymi standardowymi, więc no jak chcesz coś zaplanować, no to musisz zobaczyć, prawda, na co zbierasz tam kamień czy glinę, no to musisz sobie przejrzeć to. No i teraz jak sobie raz, druga, trzecia osoba, każdy przejrzał w jednej, drugiej momencie, no to jednak troszkę trwało. Jeszcze właśnie...
No nie ma zmiłuj, żeby nie wydłużyła, no bo to jednak...
Nie, no musi wydłużyć, no bo jest więcej, po prostu każdy tak. gra więcej akcji, no tak naprawdę. Te karty dodatkowe to są dodatkowe akcje, więc więcej decyzji, więcej akcji każdy gra w ciągu gry.
Dokładnie, a jeszcze, bo stwierdziłeś tutaj, że no fani powinni być zadowoleni, ale powiedz mi, jak myślisz osoby, które... A mają to Agricole, kupiły, grają od święta, tak? Nie są fanami, tylko tam grają sobie co pewien czas. To...
Wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest potrzebne im do niczego. No, ja trochę mam takie zdanie w ogóle o dodatkach, że tych gier generalnie, no ja lubię bardzo nowe gry poznawać, natomiast za dodatkami nie przepadam. Wydaje mi się, że w większości, znaczy tu nie mogę powiedzieć, że to jest jakoś naciągane, że to na fali tego, że było powodzenie ogromne Agricoli, ktoś na siłę tam, prawda, coś nam usiłuje sprzedać, bo nie, bo rzeczywiście ten dodatek no jest fajny. Nie mogę powiedzieć, że... Natomiast ja w sumie jestem taką osobą, która Agricole bardzo lubi po pierwszych jakichś tam zastrzeżeniach, ale zagrałem, nie wiem, 5-6 razy dotychczas, tak? No, może ciut więcej, może z 8, nie pamiętam w tej chwili, ale no niedużo, poniżej 10 na pewno i tak jakby ja się jeszcze nie nagrałem Agricolą, tak? Zagrałem z wielką przyjemnością w to torfowisko i pewnie zagram, jak będzie okazja, ale zagram też nawet teraz, na jutro się umawiamy znowu i ponieważ chcemy tam jeszcze więcej gier zagrać, no to prawdopodobnie jutro zagramy sobie w podstawkę tylko. Ale właśnie no te osoby, które z nami grały, które mają ponad 50 partii, no to stwierdziły, że to jest super sprawa, tak? Że właśnie im to znowu ożywia Agricolę i znowu no jest nad czym myśleć, znowu nowe strategie. Także wydaje mi się, że dla kogoś, kto gra sporadycznie, to może oczywiście jak chce, bo coś to tam komplikuje, zwiększa, ale ze względu właśnie na to wydłużenie rozgrywki, to wydaje mi się, że nie jest jakąś tam rzeczą konieczną, że to poprawi w jakiś sposób, prawda, radość z grania.
Czyli kupić, nie kupić?
No tak właśnie dzieląc, jeżeli jesteś fanem Agricoli i chcesz tak jakby jeszcze jakieś tam nowości, już dużo pograłeś, to oczywiście kupić, bo jest to bardzo fajny dodatek i fajnie to działa. Natomiast jeżeli jeszcze nie przegrałeś tej Agricoli, nie wypróbowałeś tych kart różnych i tak dalej, no to wydaje mi się, że spokojnie można zagrać u kolegi.
No i ja absolutnie się z tobą zgadzam. To jest dokładnie taka sama moja opinia, że dla fanów Agricoli to jest... Może nie jest to właśnie dodatek, to jest typowy taki dodatek, który tam odświeża tytuł, który dostarcza nowe opcje, natomiast nie przeprowadza żadnej absolutnie rewolucji w tej grze, nic w niej nie zmienia, tylko po prostu troszeczkę zwiększa złożoność. A więc fani Agricoli tutaj i tak to kupią, nawet bez naszych, moim zdaniem, tam zachęcania. I nie zawiodą się. Natomiast osoby, które grają zupełnie od święta w Agricole, to raczej torfowisko zupełnie mogą sobie darować. Szczególnie, że nie jest to tani dodatek, tak? On tam kosztuje ponad 100 zł. A więc spokojnie można kupić sobie nową po prostu grę.
A tak to mamy na półce dwa pudełka, chociaż... No da się zmieścić dodatek do pudełka podstawowego, ale tak trochę upychając kolanem, prawda?
Jednak no właśnie, ja nie jestem pewien, czy się da. Znaczy z torebkami to ja bym nie włożył swojego. Ja mam tam wszystko w torebeczkach, to nie da rady. I drugi tytuł, o jakim chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, to jest Die Tour der Welt, czyli World Without End, kontynuacja Filarów Ziemi, które zostały wydane na polskim rynku przez Galaktę. Na razie nic nie wiadomo o tym, żeby ta polska wersja pojawiła się też, w ogóle się pojawiła. W sklepach, z tego co widziałem, jest dostępna tylko wersja niemiecka. Wiem, że ta angielska jest przygotowywana, ale muszę przyznać, że w ogóle nie widziałem, żeby ktoś sprzedawał angielską. Chyba nie została jeszcze wydana. Autorzy dokładnie ci sami, co Filarów Ziemi, czyli Michael Rienek i Stefan Stadler. Oraz ilustrator, również ten sam co Filarów Ziemi, a więc słynny Michael Menzel. Co widać od razu po otwarciu pudełka, no po prostu gra jest śliczna, tak? Wygląda niesamowicie wizualnie. Sama gra przeznaczona jest od 2 do 4 graczy i czas rozgrywki, no, Tutaj BGG mówi, że 90 minut, ale spokojnie w ciągu godziny można się wyrobić. Ja nie znam dokładnie książki, na podstawie której jest gra, a więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak dobrze odzorowuję tą książkę. Natomiast mogę powiedzieć, co się dzieje w grze. A w grze jesteśmy jakby przywódcami lokalnej społeczności, można tak powiedzieć, i próbujemy radzić sobie z najróżniejszymi... Znaczy próbujemy przede wszystkim...
Przeciwnościami.
Tak, przeciwnościami, i próbujemy rozwijać rozwijać miasto, w którym się dzieje akcja gry i w którym się toczyła akcja książki. To było bodajże Kingsbridge, z tego co pamiętam, tą miejscowość. Tak. A więc między innymi bierzemy udział w budowie kolejnych budynków, które się pojawiają. Znaczy na początku się pojawiają takie projekty budynków, no i my bierzemy udział w dostarczaniu materiałów budowlanych, czyli na podobnej troszkę zasadzie jak w Filarach Ziemi, gdzie braliśmy udział w budowaniu katedry. No i druga sprawa, właśnie to, co wcześniej wspomniałem, musimy jakoś pomagać ludziom w walce z przeciwnościami. Tutaj między innymi jest to związane z plagą, która wybucha w pewnym momencie w grze i poszczególni mieszkańcy zaczynają chorować, no i trzeba im pomagać, za co oczywiście dostajemy różne punkty zwycięstwa, różne nagrody, bonusy. Gra ma bardzo specyficzną, taką prostą mechanikę, przeznaczoną taką dla gier rodzinnych, a więc cała gra jest podzielona jakby na cztery etapy. Tu się one nazywają rozdziałami i odpowiadają jakimś rozdziałom w książce, więc znawcy książki na pewno będą tutaj lepiej się odnajdywać. Każdy taki rozdział składa się z sześciu rund, można powiedzieć. I w ciągu tych rund mamy, po pierwsze, odwracamy kartę wydarzeń, która nam opisuje pewne wydarzenie, jakie się dzieje w grze. Najczęściej dotyczy ono jakimś tam zmian w mechanice, powiedzmy, drożeje jakiś towar, albo jakiś towar przestaje być możliwość sprzedawania danego towaru. Generalnie wpływa jakoś na rozgrywkę, tak?
To chyba właśnie też buduje ten klimat i powiązanie z książką, prawda? Bo te wydarzenia takie, ja grałem z osobą, która znała książkę, i to te wydarzenia są bezpośrednio z książki jakoś tam przeniesione.
Tak, tam nawet są cytaty, tylko oczywiście w niemieckiej wersji po niemiecku, a więc dokładnie nie wiem, co tam jest napisane, ale generalnie są cytaty z książki konkretne, a więc wydarzenie odpowiada jakiejś tam sytuacji z książki. I oprócz tego ta karta ma taki kształt rombu i ją umieszczamy na planszy. Gracz rozpoczynający, który właśnie wyciągnął kartę, umieszcza ją na planszy tak, że w rogach tej karty są umieszczone jakieś surowce, które otrzyma każdy z graczy. A więc gracz, który jest aktualnie graczem startującym, wybiera, jakie zyski gracze otrzymają, jaki surowiec.
Każdy dostaje co innego.
Dokładnie tak. I dodatkowo jeszcze ustawia tą kartę na takim jakby liczniku, o ile pól przesunie się pionek na takim torze, nie wiem to nazwać, też bonusów, takich najróżniejszych bonusów. A więc jednocześnie gracz startujący chce tak ustawić kartę, aby dostać jak najciekawszy bonus i dać mniej ciekawe graczom, a jednocześnie jeszcze odpalić pionek, który przejdzie po torze i zatrzyma się na jakiejś też fajnej akcji. Oczywiście tutaj opowiedziałem trochę dużo decyzji, niby się wydaje, że jest, ale tych decyzji nie jest tak wiele. Tak naprawdę to jest dosyć łatwe. Wybieramy, żeby nam się... Najczęściej jest tak, że chcemy, żeby ten pionek się jakoś dobrze ustawił efektywnie, a przy okazji dostać jeszcze jakiś zysk tam.
No chyba, że ten zysk nam bardzo zależy na tym, chyba, bo to trzeba powiedzieć, że to nie są tak naprawdę dwie decyzje, tak? To jest jedna, bo to jest tylko jedna karta i teraz to układ tego, o ileś ten pionek posunie i tego, jak są rozłożone te bonusy, jest stały, jest na karcie narysowany. Czasami jest tak, że fajnie nam przypasują obie rzeczy, a czasami jest tak, że tylko jedna, prawda? Jak jedna jest fajnie, to druga jest niefajnie, ponieważ to, co powiedziałeś, że ten tor bonusów, to on nie zawsze jest bonusów, tak? Czasami tam jest kara, tak? Że tak, znaczy, tam bandyci, można stracić pieniądze, więc to czasami tu coś się zyska, tu coś się straci, no i czasami to po prostu jest tak, że nie da się tej karty dobrze ułożyć. No,
tak, znaczy większość to są bonusy, ale faktycznie jest tam dwa miejsca, gdzie jest właśnie strata monety, a więc decyzja jest bardzo prosta tutaj, ale jednak jest, tak, tu trzeba coś postanowić. No i po tym zagrywamy karty, dwie karty akcji, przy czym jedną zagrywamy otwartą, czyli to jest akcja, która odpali się, którą uda nam się wykorzystać. I jedną kartę musimy położyć, kartę akcji zakrytą, i ona nie będzie brała udziału już do końca rozdziału. No i mamy 12 kart, 6 rund, czyli co rundę pozbywamy się dwóch kart. Jedną aktywując, drugą po prostu wyrzucając. One do nas wracają później na koniec rozdziału. No i w czasie gry bierzemy udział w zdobywaniu. Głównie używamy tych kart akcji. I co one dają? Zdobywamy surowce, najróżniejsze to jest głównie kamień i drewno. Bierzemy udział w budowaniu budowli, co nam oczywiście daje punkty zwycięstwa. Bierzemy udział w budowaniu takich domków, które później możemy wynajmować i dostawać zyski jakieś najróżniejsze. Czyli znowu punkty zwycięstwa, pieniądze i takie żetony, o których za chwilę powiem też, takie specjalne. No i właśnie, jest kilka żetonów, które po prostu musimy posiadać w swoim zasobie na koniec rozdziału, czyli jednego z czterech rozdziałów w grze. I to jest między innymi, to są dwa żetony pobożności, dwa takie drewniane elementy, które symbolizują snopek, czyli żywność, po prostu dwa żywności musimy mieć i pewną losową liczbę pieniędzy. Losową w sensie, bo jest rzucona rzut kostką, jak w filarach ziemi, i trzeba zapłacić podatek królowi. I te rzeczy musimy mieć, jak nie mamy, to tracimy punkty zwycięstwa i dostajemy jeszcze kary. Przed karami możemy się obronić innym żetonem, takim żetonem korony, lojalności.
Łaski, jakiś królewski.
Tak. A więc generalnie polega to na tym, że przez całą taką dużą, przez 6 rund zbieramy żetony, przy okazji zdobywając punkty zwycięstwa na budowaniu kolejnych elementów budynków i wynajmowaniu domków, takich domów.
No nie, bo jak mówisz o wynajmowaniu domków, tam chodzi o te żetony z księgami medycznymi?
Nie. Mówię o domkach takich, które się buduje w lewym dolnym rogu. Jest takie pola, gdzie się umiejscowia te domki.
Zgadza się. Tak. I one dają różne znowu bonusy, tak?
Tak. I to jest dosyć fajnie zorganizowane, bo na początku one dają prawie żadne, tak? Bo tam trzeba zapłacić coś za postawienie domku i zwrot.
Jest jedna akcja, żeby zbudować, później jest akcja, żeby coś wykorzystać.
Tak, ten zwrot jest prawie taki sam jak koszt. Ale czym mamy więcej domków, to później zagrywając tą jedną akcję, dostajemy zysk tam z dwóch domków chyba, tak?
Tak, z dwóch maksymalnie. Nawet jak mamy więcej ustawione, to musimy wybrać dwa.
Tak, ale
możemy ten zysk uzyskać wielokrotnie, prawda? Znaczy no wielokrotnie, no cztery razy, tak? A nawet więcej, ponieważ jest taka karta, która pozwala zagrać akcję poprzednią. Czyli teoretycznie odpowiednio zagrywając nawet 8 razy można to wykorzystać.
Nie, no domki są bardzo ważne, bo jak dobrze zbudujemy pod koniec gry, mamy dosyć dużą elastyczność, tak? Możemy dużo rzeczy dostać i to w miarę takich, co akurat nam jest potrzebne.
Chociaż da się wygrać bez domku, bo widziałem taką partię. Tak. Znaczy, nie brałem udział w takiej.
No i tak mamy właśnie 6 rund, kończy się rozdział, musimy zapłacić właśnie, znaczy pokazać, czy mamy odpowiednią liczbę żetonów, jak nie, to ponosimy kary różne i w punktach zwycięstwa i tam różne kary, tam tracimy akcje, zależy czego, jakich żetonów nie mieliśmy. W połowie gry dochodzi nowy element gry, to jest plaga. Wybucha plaga tutaj w tym Kingsbridge i co turę choruje jakiś tam mieszkaniec. Pojawia się taki żeton plagi z wartością napisaną.
No to na tej karcie, gdzie są bonusy, jest pokazane, który prawda, jest numerek.
I my losujemy, tak, który dom tam, w którym domu doszło do jakiejś tam choroby. Wyciągamy żeton, ile potrzeba książek medycznych, wiedzy medycznej tak zwanej, żeby kogoś uzdrowić. No i od tej pory wchodzi jakby taka nowa możliwość, że możemy wchodzić do tych, odwiedzać chorych i leczyć ich, wydając odpowiednie żetony wiedzy medycznej. I oczywiście jesteśmy nagradzani dwoma punktami zwycięstwa.
Nawet nie tyle wydając, co znowu pokazują, że mamy, bo te żetony wiedzy medycznej to jest kolejny zasób, tak? Tak jak była ta żywność, pobożność, drewno, kamień, to ta wiedza medyczna jest też takim zasobem, który sobie od początku gry możemy gromadzić. Tak. Natomiast co się przydaje właśnie, tak jak powiedziałeś, dopiero w drugim etapie gry, im więcej ktoś tych ksiąg medycznych ma nagromadzone, tym no, większe zagrożenie, tak? To nawet jeżeli jest taki właśnie wylosowane, że tam dużo trzeba mieć tych ksiąg, to wiadomo, że ta osoba, co ma dużo, tylko może skorzystać, a inne nie. Ale i tak jest ograniczenie tym, że mamy znowu tylko jedną kartę akcji, która mówi o leczeniu. Mhm.
reasumując, bo jest to taka dosyć prosta gra rodzinna, która bardzo szybko się toczy, tak? Te poszczególne tury są takie bardzo szybkie. Odkrywamy wydarzenie, odczytujemy wydarzenie, wprowadzamy jego efekt, przekręcamy kartę i tym samym dostajemy jakiś zysk i zagrywamy jedną kartę akcji, a drugą odrzucamy i koniec. I następny rozdział. I tak cały czas te tam 24 takie tury gry przeprowadzamy. Tylko oprócz tego, że cały czas musimy pilnować się właśnie w zbieraniu żetonów, właśnie tak jak powiedzieliśmy, gra ma całkiem sporo dróg do zwycięstwa, tak? Można na różne sposoby zdobywać te punkty zwycięstwa, właśnie lecząc ludzi z plagi, budując domki, biorąc z nich zyski, biorąc udział w budowach, można wszystko po trochu robić. Jest to dosyć ciekawie rozwiązane.
Czy ja sądzę, że zdecydowanie no, trzeba po prostu budować budowle, bo to są główne punkty zwycięstwa, prawda? I bez tego no, to ciężko nam będzie wygrać, natomiast tak jakby ten cały mechanizm, stworzenie sobie możliwości przez te domki, przez to leczenie jest takie, że na wiele sposobów można to robić.
No właśnie, do końca się z tą zgodzę w tym, że właśnie wydaje mi się, że budowanie, tylko branie udziału w budowlach tych dużych, dużych budynków, Nie trzeba się na tym skupiać, tak? Można wygrać...
Ale są rzeczywiście takie bonusy, że na przykład za każdy żeton pobożności możesz dostać punkt zwycięstwa i rzeczywiście mając tych żetonów pobożności dużo i starając się tak manipulować tym torem, żeby te premie dostawać, no to też rzeczywiście jest znaczna jakaś tam ilość punktów.
Poza tym jeszcze jak sobie na przykład zbudujesz taką maszynkę za pomocą tych domów do wynajęcia, które ci produkują na przykład książki, później jeszcze zdobywasz książki z innych źródeł, to leczenie w prawie jest tak dobre jak budowanie. Tak?
No w sumie tak, bo tak samo jak kartę trzeba zagrać i raz można budować, no to tak samo można raz leczyć, więc masz rację.
Nie, właśnie leczyć można nie raz. Znaczy,
wszystko można zrobić więcej razy, też używając karty, która podwaja.
Tak, prawda? Ale chodzi mi o to, że jak sobie nazbierasz dużo książek, to używając leczenia możesz uleczyć dowolną liczbę domków, tyle ile masz książek. To tyle
ja wiem, że w jednej akcji tak, po prostu możesz iść.
Jedną akcją tam budując możesz tylko dwa surowce dać maksymalnie, a więc...
Tak, masz rację.
Są pewne sposoby, żeby tam, wiesz, nie tylko się skupiać na tym budowaniu, tak mi się wydaje.
Ale tak sądzę. Natomiast co ciekawe, jak na grę rodzinną, to jest to, że większość tych wydarzeń, które się otwiera na początku tury gracza, jest utrudniająca, prawda? Czyli tam no, są takie, które coś tam fajnego robią, ale większość utrudnia. Mówią, że większe podatki, albo że korzystają z czegoś trzeba dopłacić jeszcze, albo coś tam przypada, albo tak, że one są ogólnie takie, no zresztą tak podobno zgodnie z klimatem książki, że to nie było łatwo wtedy, jak to budowali. Powiedziałbym, że też to zgromadzenie na koniec, że trzeba mieć te dwa żywności, dwa pobożności i tą pieniądze jakieś, to też dla graczy, którzy pierwszy raz grają, no to widziałem, że no, nieomal trudniejsze niż w Agricoli wyżywienie, bo tu kilka rzeczy trzeba było pilnować i tych tur jest mało i przez te kilka swoich ruchów trzeba do końca etapu te rzeczy zgromadzić. Te kary, jeżeli się tego nie ma, oprócz punktów są też dość dotkliwe, bo przykładowo jak się tam czegoś nie spełni, no to przeciwnik wyciąga ci w ciemno jedną z tych 12 twoich kart akcji, no i już masz mniejszy wybór, może to być ta akurat ważna.
Tak, ale to mi się wydaje właśnie najlżejsza z tych kar, bo tam jednak strata zupełnie akcji to jest tam...
No też jest poważna, ale każda kara jest nieprzyjemna, tak, więc to oczywiście przed nią się stosunkowo łatwo bronić ten żeton królewski uzyskując, no ale nie ma tego czasu dużo, a o wielu rzeczach trzeba myśleć.
No właśnie o to chodzi, tak... że na wielu rzeczach trzeba się skupiać, bo tu jeszcze dochodzą właśnie te żetony lojalności, które nas po pierwsze ochraniają przed karami, nie przed stratą punktu zwycięstwa, ale przed karami. I druga jest jeszcze rzecz, że od połowy gry wchodzi projekt budowania wieży tam w katedrze chyba, tak? I tam jest taki manewr, że jest jeden surowiec, który daje król tej osobie, funduje w imieniu tej osoby, która ma najwięcej akurat żetonów lojalności. I od tego momentu żetony lojalności są już prawie niepotrzebne, ale przez dużą część gry trzeba je zbierać właśnie, żeby zdobyć ewentualnie ten bonus. Można się na nim nie skupiać oczywiście, ale jest to też jakaś tam kolejna decyzja do podjęcia.
Tak, no wydaje się, że to wszystko jest zbalansowane bardzo i tak jak powiedziałeś, no, na różne wiele różnych dróg. Te decyzje takie w danym momencie są dosyć proste, no bo trzeba sobie przepatrzeć tą kartę, jakoś ją ułożyć, żeby skorzystać, no ale w sumie taka rozgrywka nie jest to taka całkiem dla początkujących, wydaje mi się, tylko rzeczywiście rodzinna, taka już troszkę zaawansowana bardziej gra.
No i tu jest tylko ten problem jedyny, jaki tak naprawdę, żeby tą grę polecić, to jest to, że ta gra jest na razie w wersji niemieckiej. Ja tam zrobiłem sobie dla własnego egzemplarza jakieś naklejki po polsku, tak? I ja pewnie to opublikuję gdzieś, a więc każdy, kto będzie chciał, jednak zdecyduje się na kupno tej gry, to sobie będzie mógł ściągnąć i nakleić te naklejki. Natomiast no, gra wiele osób nie lubi, nawet jakichś nazw po niemiecku, a tych nazw jest jednak tam sporo. Nawet nie na planszy, bo na planszy jest kilka tylko nazwy budowli, ale za to niestety na kartach jest bardzo dużo tych napisów.
Co? No ja powiem, że mnie tak jakby nazwy nie przeszkadzają na planszach, mam wiele gier w wersjach niemieckich, ale ta ogromna ilość jednak tekstu, no bo każde wydarzenie jest opisane, prawda, i no, tych wydarzeń jest dużo bardzo, bo nawet jest więcej niż te, co wchodzą w grze, bo jest po to więcej, żeby nie było wiadomo, czy dane wydarzenie wejdzie, no to na targach Wecen mnie na tyle odstraszyło, że w ogóle nie byłem zainteresowany tam sprawdzeniem. Natomiast później się nadarzyła okazja z graczem, który no, z samozaparciem przygotował tłumaczenia właśnie i tak jakby tu wszystkie wydarzenia nam tłumaczył, no to oczywiście z chęcią zagrałem, z przyjemnością.
Znaczy, tu jest jeszcze fajnie to, że te karty wydarzeń można, powiedzmy, przeczytać na głos.
Tak, bo nie są tajne, to jest dla wszystkich.
A karty akcji są banalne, tak? Tam większość tych kart akcji to po samym rysunku już wiadomo, o co chodzi. One są...
O tak, to przed grą wystarczy rzeczywiście, tak. Gdzie jest jakaś wątpliwość powiedzieć, to jest łatwo zapamiętać, to prawda.
No i jak twoim zdaniem? Kupić, nie kupić, w ogóle się zainteresować tą grą?
Znaczy ja powiem, że zagrać u kolegi, bo to jest taka, wydaje mi się, jedna z wielu gier, ona nie jest w żaden sposób rewolucyjna. Akurat ja patrząc pod kątem swoich, powiedzmy, zainteresowań, no ja tylko raz zagrałem, tak? Natomiast wydaje mi się, że tam jest to taka rzeczywiście dosyć szybka, lekka rozgrywka, gdzie tam trochę można pogłówkować. Też nie grałem jakoś dużo w Filary Ziemi. Chyba mi się bardziej podoba niż Filary Ziemi, natomiast to jest dosyć podobny poziom skomplikowania ciężkości gry.
Tak, ale skomplikowania, prawda? Bo sama gra nie przypomina Filarów.
Nie, gra jest zupełnie inna, natomiast taki właśnie poziom powiedzmy ciężkości.
No i ja chyba tutaj też tak najbezpieczniej będzie powiedzieć zagrać u kolegi, natomiast chyba, że naprawdę lubimy gry rodzinne, tak? Na tej półce mamy dużo gier rodzinnych, familijnych, bo to jest gra, naprawdę zagrałem dużo gier ostatnio pokazywałem z Essen żonie i chyba ona stwierdziła, że to jest jedna z najlepszych, jakie przywiozłem z Essen, a więc takie gry, w których nie trzeba, nie wiem, przeliczać jak faktory menażerzy, jak ktoś nie lubi liczyć co chwila, coś tam strasznie kombinować, tylko po prostu spokojnie wszystko się dzieje dosyć tak na bieżąco, lekko, tak, nie musimy się strasznie przejmować. Oczywiście mamy trochę parcie, bo co pewien czas trzeba zapłacić żetonami, bo inaczej zostaniemy ukarani, ale nie jest to stresujące. To nie jest jakaś tam Agricola, gdzie trzeba...
Da się tego w miarę spokojnie pilnować sobie.
Tak, ale działa to wszystko dosyć sprawnie, no i wizualnie jest po prostu przepiękne. Czasami jak czyta się na forum wypowiedzi różnych osób albo w komentarzach do różnych gier, które właśnie ilustrował Michał Menzel, to się tam pojawia często, o Jezu, znowu ten Michał Menzel, ale po prostu to jest tak wysoki poziom ilustracji do gier planszowych, że naprawdę ja tą grę mógłbym grać, nawet jak ona by była słaba, dla samej przyjemności obcowania z tymi grafikami, z tą planszą. Ale na szczęście gra jest naprawdę dobra, naprawdę niezła. Zagrałem na dwóch i na dwie osoby i na trzy i bardzo dobrze się sprawdzało, więc podejrzewam, że na cztery osoby też będzie działać.
Grałem na cztery, także tak, było fajnie.
Bez najmniejszych problemów. Tak więc u mnie jest tak między zagrać do kolegi i kupić. Kupić dla osób, które naprawdę lubią gry familijne, którym się podobały Filary Ziemi. To się na pewno nie będą rozczarowane. Nie będą
jeszcze rozczarowane. Tak o grafikę zapytam, bo akurat ja na to może mały zwracam uwagę i w sumie może pewnie się nie znam, więc nie powinienem się wypowiadać, ale tak mi się wydaje, że ta grafika, ten styl Menzla w wielu grach, Stone Age, Filarach Ziemi, jest taki bardzo wyraźny i te grafiki, może rzeczywiście jakby się skupić na szczegółach, no to są różne, ale dla mnie tak jak na pierwszy rzut oka, jak skupiam się na grze, a ta grafika jest gdzieś obok, to wydaje mi się, że to taka jest seria gier. Nie jest tak? Jest ta grafika na tyle urozmaicona, że tak jakby za każdym razem widzisz coś nowego w tych grach?
Znaczy wydaje mi się, że akurat Filary Ziemi i właśnie ta gra mają tak bardzo szczegółowe te grafiki już, że to tam dużo taki był Turnum Taxis, czy właśnie Stone Age był taki bardziej... nie był tak szczegółowy aż, nie był tak po prostu z takim pietyzmem zrobiony, tak dopracowany. Nie, mam takie wrażenie, że tutaj naprawdę usiadł i długo robił tą planszę.
To muszę się jej następnym razem jeszcze dokładniej przyjrzeć, bo pewnie straciłem.
No i po dwóch recenzjach gier chcieliśmy troszeczkę porozmawiać. Mamy taki mini panel dyskusyjny. Kilka tematów, które można było, których dyskusje można było poczytać na forum albo w komentarzach na Games Fanatic. No i chcieliśmy się właśnie zastanowić na, tutaj na kilka tematów. Pierwszy z takich tematów, jaki sobie wynotowałem, to ostatnio odbywała się dyskusja o wypożyczalni gier i w ogóle o czymś takim właśnie jak wypożyczalnie gier. Między innymi tutaj jedna z osób przypominała, znaczy opowiadała o przykładzie, jak to działa w Niemczech, że często wypożyczalnie gier to w ogóle związane są z biblioteką. Co prawda Niemcy nie są zbyt dobrym przykładem, dlatego że jednak gry planszowe, znaczy hobby gier planszowych jest tak rozwinięte i tak popularne jak nigdzie na świecie, a więc to nie jest najlepszy może przykład, ale jednak podobno tam wiele bibliotek, oprócz tego, że są biblioteki dedykowane po prostu grom, gdzie się przychodzi, wypożycza jakieś gry planszowe, ma swoją kartę jak w normalnej bibliotece i wypożycza grę na pewien czas i oddaje, tam nie wiem, czy są jakieś opłaty, czy zupełnie za darmo.
Podobno 1 euro to kosztuje, jak się tych gier wypożyczy, to pół euro.
Coś takiego właśnie.
A jak się jest członkiem klubu planszowego, to w ogóle za darmo.
Tak, a z tego co słyszałem, jeszcze dużo bibliotek już normalnych, zwykłych, ma możliwość wypożyczania gier i to często są gry całkiem popularne. To nie są Warcaby, Chińczyk i Monopoly, tylko eurogry znane hity, tak?
No tak, no podobno ktoś, kto korzysta w Niemczech, tam pisał na forum, że po 2 czy 3 tygodniach po targach w Essen już praktycznie wszystkie nowości takie gorące z Essen w tej wypożyczalni były, także...
No to już w ogóle niesamowite. To...
Raj dla planszówkowicza po prostu. Tak.
No i właśnie chciałem z tobą, Marcin, porozmawiać, jak to widzisz, czy to w ogóle ma sens, jak to działa. Wiem, że na przykładzie sklepu Żyrafy, wiesz, że tam...
No tak, bo rzeczywiście w Gliwicach praktycznie, no tak jak ruszył sklep u Żyrafy, to natychmiast ruszyła w nim wypożyczalnia i chyba to było pierwsze albo jedno z pierwszych takich przedsięwzięć w Polsce i wiem, że tam właściciel sklepu jak rozmawiał ze znajomymi, no to wiele osób podnosiło takie wątpliwości, że to jest no, niebezpieczne biznesowo, powiedzmy, działanie, ponieważ no, te gry łatwo mogą wracać zdekompletowane, czy no, to może po prostu być kosztowne, ale podjął takie ryzyko częściowo wstawiając do tej wypożyczalni gry po prostu z antykwariatów z Niemiec, czyli tanio kupione, używane, częściowo nowe gry otworzone i z tego co wiem to bardzo dobrze działa, dlatego że no jednak osoby, które wypożyczają te gry jakoś się poczuwają do dbania o nie i podobno takie sytuacje, że coś tam zginęło, rzeczywiście w grach, które mają bardzo wiele elementów to się zdarza, ale są, no bardzo mało ich jest na ileś tam.
Nie no, bo faktycznie to jest jakiś tam zarzut, czyli że sklepy boją się wypożyczać gry, bo właśnie staną na przykład zniszczone, tak jak książki często też bywają, że są niszczone, nie wiem, tam ludzie czytają przy jedzeniu, ale z tego co słyszałem, właśnie tam jest taki sposób na to, żeby te gry jednak wymagać od osoby, która wypożycza, że to jest po prostu to, że się daje jej to, mówi, że na koniec jak będzie oddawała grę, to gra zostanie sprawdzona, obejrzana. I po prostu ta osoba wie, że nie może po prostu przynieść jakiegoś...
No tak, tak, przy czym tak, wiesz, no naprawdę to jak ktoś widzi, że w tej grze jest tam, powiedzmy, nie wiem, mamy Small World, tak, w którym są setki żetoników i osoba no, po pierwszym czy drugim pożyczeniu już widzi, że to nie jest jednak tak, no chyba, że ktoś powie, że to będzie sprawdzał później tą grę, no to bardzo dużo czasu by też wymagało, żeby je jakoś dokładnie sprawdzać, natomiast no, na pewno oglądnięcie takie ogólne, wizualne i powiedzenie tego... No pewnie jest jakąś tam kwestią, żeby...
Bo tam nie ma oczywiście żadnej kaucji, tak? To po prostu wypożyczamy... Nie.
To jest wypożyczane z jakimś tam spisaniem osoby, z danych po prostu z dowodu osobistego. Mhm. No i jest opłata w zależności od wartości gry, czyli są widełki tam od kilku chyba do 20 zł i są dwa przedziały czasowe, można grę wypożyczyć na 3 dni albo wypożyczyć na tydzień. No i wydaje się, że ta opłata rzeczywiście jest niewielka, bo często to jest tak, że powiedzmy tam młodzi ludzie głównie korzystają z tych wypożyczalni albo dorośli, ale dla dzieci na przykład chcą grę kupić, no i teraz jest wiele gier, które ich interesują i teraz no kupowanie wszystkich gier, jak się nie spodoba, no co z tym zrobić, oddać, odsprzedać, to jest fajna możliwość, że mogą sobie tych gier wypożyczać po dwie, trzy albo pojedynczo, prawda, pograć, odnieść, znowu wypożyczyć. Jeżeli to, tak jak tam wiem, że studenci czy młodzi ludzie korzystają z tych wypożyczalni, chcą w coś większego na przykład zagrać przez weekend sobie parę razy i rzucają się w 4 czy w 5 osób, które będą grały, no to wychodzi jakaś tam śmieszna opłata, 2 złote na osobę praktycznie. A też jeżeli właśnie rodzic dla dziecka, no to też jest to sposób no, taniego sprawdzenia tych gier i dla sklepu, dla wypożyczalni to okazuje się być bardzo dobrym interesem, dlatego że no, nawet nie sam zysk z wypożyczania gier, chociaż też wiem, że wiele gier tych popularniejszych, no to tam dosyć szybko się zwraca, bo powiedzmy tam ileś tych wypożyczeń potrzeba, żeby ten koszt gry zapłacić, ale nie jest to aż tak dużo. Natomiast zwraca się przede wszystkim, jeśli chodzi o po prostu propagowanie i o to, że często się tak zdarza, że osoby, które wypożyczyły grę, jak się spodobała, no to kupują swój egzemplarz. Nawet
tak,
tam,
ewentualnie jeszcze coś innego.
Ewentualnie coś innego, a nawet takie były śmieszne sytuacje, że przychodził na przykład pan, który wypożyczył grę do grania z dziećmi, no i zgłasza, tak, że przyszedł, że mija mu dzisiaj ten termin i on przyszedł po prostu zapłacić za tą grę, no bo dzieci się spodobało i chce kupić. No na to tam właściciel sklepu mówi, że no to, ale przecież ta, którą pan pożyczył, to już była używana, tam pudełko przetarte i tak dalej, ja tu panu daję nowy egzemplarz. On mówi, nie, bo wie pan, dzieci mi nie pozwoliły tej gry z domu zabrać, ja po prostu tylko chcę zapłacić, nawet jej nie mam ze sobą. Także i to pierwszy raz to takie pośmialiśmy się, a to już kilka razy się tak zdarzyło, więc to, no, gdzieś pokazuje też, jak planszówki wciągają, ale no pokazuje, że warto, że to jest taka inicjatywa, która przy sklepie na pewno jest kapitalnym pomysłem. Czy to mogłoby działać poza sklepem jako odrębnie? No możliwe, że też. Natomiast przy sklepie to się bardzo fajnie uzupełnia, no bo automatycznie, prawda, jak ktoś zagrał, pożyczył, no to najczęściej to wypożyczenie, znaczy może nie najczęściej, to są z jednej strony są ludzie, którzy po prostu chcą sobie zagrać, nie chcą kupować gry, tylko chcą parę razy zagrać i w następną przez to mogą tych gier więcej poznać, a nie mają funduszy, żeby jakoś dużo gier kupować, czyli właśnie tam młodzież licealna, czy ze szkół średnich, czy studenci. A drugi nurt to są osoby, które no, chcą kupić właśnie na przykład do grania z dziećmi, a wcześniej wypróbować kilka gier, bo tych gier jest dużo i też korzystają z tego. I wydaje się, że dla tych grup to bardzo fajnie funkcjonuje.
Mhm. A powiedz mi, a tak rzuciłbyś paroma tytułami, na przykład takie, są takie dostępne wypożyczalnie, bo tak mi się na pierwszy rzut, takie mam pierwsze wrażenie, że to są zawsze takie gry słabsze.
To
nie wiem,
tutaj takie... jest bardzo szeroko, dlatego że tak jak mówiłem, jest początek tej wypożyczalni, no to była duża partia gier takich używanych z Niemiec sprowadzonych, więc praktycznie wszyscy laureaci Spiel des Jahres, prawda? Czyli wszystkie te popularne gry w Niemczech, które są w wielkich nakładach i a to nie mówię tylko o prostych grach, bo Spiel des Jahres parę lat temu zdobywały gry takie całkiem złożone, typu Tikal, El Grande, te gry oczywiście też są wypożyczalni. Torres, tak, one są też wypożyczalni, też się cieszą powodzeniem. Wszystkie gry, które się pojawiają na polskim rynku, nowości, czyli gry powiedzmy Niagara, Polowanie na Robale, Pędzące Żółwie, to wszystko, co wychodzi na polskim rynku, to trafia też do wypożyczalni, ale są też w wypożyczalni takie gry no duże, czyli właśnie na przykład Game of Thrones, tak, jakieś... takie gry, które kosztują po prostu dużo i tu rzeczywiście kupienie takiej gry jest sporym kłopotem dla młodych ludzi, a wypożyczenie jej nawet za tą najwyższą stawkę, czyli te 20 zł, w momencie jak umawia się kilka osób na rozgrywkę, no bo tu nie ma sensu pożyczenie tej gry o tak dla siebie, żeby ją oglądnąć, tylko trzeba się zwykle umówić, prawda, żeby zaplanować kilkugodzinną rozgrywkę, czy kilka przez weekend, no to powoduje, że na osobę no to jest kilka złotych. Także tu jest takie spektrum, wiesz, od zupełnie prostych, podstawowych gier, aż do bardzo złożonych, dużych, drogich.
Czyli generalnie tutaj pomysł, nawet nie ma co się zastanawiać, to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, tak? Tylko...
Tak, tak bardzo działa i Salut też jest bardzo z tego zadowolony, uważasz, bardzo fajnie to działa, jest kilkaset osób zapisane w tej wypożyczalni, które gry wypożyczają.
Gier tam jest też z kilkadziesiąt, tak? Tak jak rozumiem. To jest...
Tak, też już nie chcę jakąś liczbą powiedzieć, bo nie mam dokładnych danych, ale patrząc na tą ilość półek zastawionych grami wypożyczalni, to myślę, że jest coś ponad setka chyba tych.
No, znaczy widziałem też, że to już nie jest jedyna inicjatywa. Już jest kilka takich sklepów w Polsce, które właśnie oferują coś takiego.
No, wydaje mi się, że to dla sklepu takiego stacjonarnego to jest po prostu must have, tak? To wydaje się być naprawdę strzałem w dziesiątkę, zależnie od tam chęci, powiedzmy, zainwestowania czy możliwości na przykład wyposażenia, bo na pewno tak jakby, żeby do tej wypożyczalni gry wstawić, no trzeba zainwestować, tak? Chociaż
i przypuszczam, zauważyłem, że to jest, wiesz, taka możliwość też dla konkurowania i zaistnienia też, i żeby było trochę głośniej, o sklepach nowych, tak?
Które, no,
sklepach tych mniejszych, które powstają, no bo duże sklepy, wiadomo, już tam ich takie rzeczy nie do końca muszą interesować.
Ja wiem, że to jest świetna sprawa dla sklepów w ogóle stacjonarnych.
Tak,
dlatego,
tak.
Że wiadomo, że sklepy internetowe są wielką konkurencją ze względu na atrakcyjność cenową. No, jeżeli ktoś musi tam czynsz zapłacić, pracę, to tak jakby wiadomo, że ta cena zwykle jest wyższa w sklepie stacjonarnym, ale no, te sklepy muszą czymś przyciągnąć. No, jest albo obsługą super, tym, że można sobie tą grę pomacać, oglądnąć, otworzyć, ale tym właśnie, że ją można też za parę złotych wypożyczyć i zagrać, to no, już nie da się tego tak zrobić, jeżeli jest sklep internetowy na drugim końcu Polski, no bo w tym momencie ta przesyłka już spowoduje, że to nie będzie miało sensu, tak? Nawet jeżeli by taka wypożyczalnia była, a tutaj jest to właśnie atut takiego sklepu. Więc myślę, że to no, na pewno warto.
No, więc inicjatywa, jesteśmy jak najbardziej za większą wręcz ilością takich wypożyczalni gier w Polsce i to jest na pewno bardzo dobry pomysł dla promowania na przykład swojego sklepu, ale również planszówek w ogóle, tak? Drugi temat, jaki tutaj mam sobie zanotowałem, o jakim moglibyśmy porozmawiać, którym jest, no, wiemy już, że lada moment pojawi się Cywilizacja przez wieki, a więc polska wersja Through the Ages, głośnego tytułu, który jest takim tytułem bardzo popularnym wśród głównie doświadczonych graczy, tak? Jest to taka typowa gamer's game, gra dla doświadczonych graczy. I wreszcie mamy polską wersję językową. To jest o tyle ważny i bardzo taki pozytywny news, dlatego że no, tych tam napisów, tekstów jest dosyć sporo. Tak? Through the Ages to w sumie jest taką trochę przerośniętą karcianką. Co prawda jest plansza, ale tych kart tam jest bardzo dużo i tam się głównie gra kartami. No i chciałem się zapytać ciebie, jakie masz plany. No 15 grudnia, z tego co pamiętam, z ostatnich informacji, Cywilizacja przez wieki pojawi się na polskim rynku. Wydawcą jest wydawnictwo Portal, tam bodajże przy współpracy z Rebel.pl. No i właśnie, ja wiem, że masz egzemplarz swój. Tak, trzecią edycję, tak?
Mam angielskie wydanie i szczerze mówiąc, no chyba zbyt leniwy jestem, żeby się bawić w odsprzedawanie, szukanie chętnego na angielską, kupowanie polskiej. Aczkolwiek
kupujesz.
Jest taka rzecz w polskiej, która mnie kusi, czyli karty, prawda? Dodatkowe polskie. No i to tak nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że zostałem przy tej angielskiej, no bo trzeba będzie gdzieś te karty zdobywać. Nie wiadomo, czy się da, oficjalnie się pewnie nie da, prawda, zdobyć tych kart samych. Zobaczymy. No, zwłaszcza, że znajomemu, który był ze mną w SN, sprzedałem na targach egzemplarz, bo ponieważ wydanie polskie jest no, pewnym ewenementem, tak? Mamy tylko wydanie...
Marcin, ale przecież to dodatek. Dodatki się nie interesują.
No, więc właśnie. No, tak wychodziłem z takiego założenia, że to dodatek i tak naprawdę... No właśnie, to tak nie jest mi to potrzebne do grania. Staram się leczyć, tak, z tego, ale no zobaczymy. No, pewnie będę w jakiś sposób chciał wejść w posiadanie tych kart, na pewno zagrać, spróbować z nimi. To przede wszystkim zagrać, bo wydaje się, że w tej chwili w podstawce też jest tak, że są liderzy, czy są cuda, których ja nigdy nie buduję, nigdy z nich nie korzystam, więc nie wiem, czy akurat z tych będę musiał. No, natomiast jestem ciekawy, jakie będą, tak, zobaczymy. Tak, uznałem, że właśnie może trochę tak jak mówisz, że dodatek, że nie potrzebuję, zostaje przy mojej angielskiej, chociaż sporo znajomych tych osób, z którymi gram, też kupi polską wersję, bo właśnie w SN wiem, że Polacy sprzedawali swoje True the Ages, to dosyć fajny chyba pomysł był, bo mogli dostać lepszą cenę chyba niż na polskim rynku, dlatego że no dalej angielska wersja jest poszukiwana, nadal jest to towar deficytowy.
Znaczy ja na pewno byłem pewien, że zdecyduję się na kupno polskiej wersji, bo bardzo mi zależało jednak, żeby karty były po polsku, bo wtedy mam dużo więcej osób, które mogę zaprosić do tej rozgrywki, tak? Też nie ma problemów, gra jest znacznie szybsza, jeżeli jest po polsku, tak?
Każdy sobie przeczyta.
I byłem pewien, że kupię tą polską wersję, więc ja się w miarę szybko starałem pozbyć na Allegro, tej gry mi się udało mi się ją sprzedać. Oczywiście to wiadomo, to ludzie sprzedawali True the Ages w momencie, jak już zostało ogłoszone, że pojawi się polska wersja, więc trzeba było trochę z ceną zejść w dół, ale suma summarum ważne, że będę miał polski egzemplarz. Chciałem się Ciebie też spytać, no bo to będzie też nowa edycja. Tam, z tego co pamiętam, będą troszeczkę inne te takie kostki do tak, te kosteczki, którym się tam ustawia, znaczy oznacza różne informacje, tak? Przepraszam, bo nie usłyszałem.
Te kosteczki, którymi się zaznacza potencjał ludności tak. surowcowej.
I tam nie wiem, czy więcej jakichś specjalnych. Oprócz jeszcze te dodatkowe karty będą, ale chyba wizualnie to będzie ta trzecia edycja, tak? To z tego, co mi się wydaje. I teraz pytanie, no bo zarzuca się czasami portalowi, między innymi to w Strongholdzie było ostatnio, zarzuca się jakieś tam błędy w instrukcji, źle napisaną instrukcję, jakieś niedoróbki w poprzednich grach. Czy nie obawiasz się, że właśnie cywilizacja przez wieki może też być taka nie do końca dorobiona? Być błędy...
Ja myślę tak, że dotychczas portalowi to się zarzucało słabą jakość wykonania gier, natomiast to chyba jest produkowane jednak przez Czechów, prawda?
Tak,
to...
tak, tu chyba...
No natomiast tak, ale... kwestie z instrukcji, tak, czy opisu, no w Strongholdzie to myślę, że to ewidentnie wyszedł pośpiech, tak, że testy były tak długo prowadzone, okazała się gra tak skomplikowana do testowania, tak długo te testy były prowadzone, że bardzo długo zwlekano z instrukcją, bo jeszcze się toczyły partie dodatkowe, jeszcze testy, jeszcze sprawdzanie różnych układów, że po prostu brakło czasu, tak, brakło czasu na dokładną korektę, wiem, że tu bije się w piersi, bo do wielu osób Ignacy wysłał tą instrukcję, między innymi do mnie, a nie miałem czasu jej przeczytać po prostu, a niekoniecznie by to cokolwiek pomogło, tak? Natomiast no, to było mało czasu. To na tyle skomplikowana gra jest, że na testowanie instrukcji, tak, potrzeba ileś tam czasu, a tu tego czasu nie było. Przy cywilizacji nie wiem, jak to wyglądało, czy tego czasu było więcej, pewnie tak. No.
Znaczy na pewno może Strongholds jest tutaj złym przykładem, no bo to jest jednak gra stworzona zupełnie
od początku. Jest też nową grą, tak? Tak. Cywilizacja to jest gra, która jest od lat na rynku i w sumie nie ma nic tutaj takiego, wiesz, jest to bardziej tłumaczenie, tak?
Tak, nie napisanie.
Nathaniel też jeszcze w jakiś sposób tam inspirował, czy czuwał nad tymi kartami, nie wiem, czy też jakiś tam pomagał przy samej tłumaczeniu instrukcji, czy właśnie nadzorował, czy sprawdził, czy przeczytał, czy cokolwiek, a znał grał kilkadziesiąt razy, no to myślę, że tam nie ma błędów. Ja się jakieś drobne, to zawsze się mogą zdarzyć, ale nie, na pewno przy Strongholdzie, który po prostu jest nową grą, tak, i instrukcja, która ma naście stron i tak jakby od początku, od zera ją trzeba było napisać, no to zupełnie innego typu jest zagadnienie, nie da się tego porównać.
Mhm. A jakoś cena, nie wiem, szokowała Cię, czy po prostu zupełnie potrzebujesz 180 zł, oficjalna cena, nie mówię o tej w przedsprzedaży. Czy to jest, nie wiem, cena jakaś wygórowana za tą grę?
No nie, no porównując z ceną wydania angielskiego, to chyba ta cena jest okej, okay, bo tak wydaje mi się, że w tamtym roku chyba była 45 euro, 40 euro.
Bo chyba True the Ages po prostu zawsze było drogą grą i tutaj...
Drogą grą, 40 euro, no w tej chwili jest tam troszkę powyżej 4 zł, tak, 4,2, no to jest 170 zł.
Tak, bo gra była zawsze w okolicach 200 zł.
Tak naprawdę, tak. No nigdy nikt nie kupuje tej gry za tą cenę taką, tak, podstawową, bo zawsze to jest tak, że ta cena sugerowana, to tak naprawdę do sklepów trafia tanie, tak jak ze Strongholdem, tak, 169,90 jest cena sugerowana, a w sklepach jest za 139, tak? Czyli tutaj też na pewno będzie te 20-30 zł taniej. Jak się popatrzy na to, że to jest rzeczywiście gruba talia kart, czy dwie grube talie kart, plus worek znaczników, no to może nie jest tanio, ale z drugiej strony no to jest gra, która jest warta tych pieniędzy i pokazuje to, że te nakłady się sprzedają całe. I tak jak mówisz, ta gra nie jest tania, nigdy nie była tania na świecie, także no, myślę, że jest warta po prostu tych pieniędzy.
No, tu chyba z nią był taki właśnie zawsze problem, że on to pudełko było po prostu niewielkie i człowiek jak kupował i otwierał, no to jak można tyle pieniędzy za taką grę dać, bo to nie...
Tak, ale jak
Strongholds wiesz... wygląda, tam jest gigantyczny, czy tam w jakichś StarCraftach kosztujących tam ponad 200 zł, no to widzisz, że to zapłaciłeś, ale jak już wejdziesz w tą grę, zobaczysz, ile tych kart jest, bo tych kart też jest sporo, zobaczysz, jak gra jest złożona, jakie możliwości, znaczy na jak długi czas można w nią grać, tak? Na jak długi czas wystarcza, jaka jest regrywalność tej gry, no to wtedy chyba to
Ja jeszcze przewrotnie powiem, że tak jak mówiłeś, to jest Gamer's Game, to jest gra dla maniaków, dla graczy, dla osób, które no, tym planszówkami żyją. To dla tych osób im mniejsze pudełko, tym lepiej, tak? Te gry gdzieś trzeba układać i coraz częściej na forum, ja pamiętam, to już dawno temu było, jak moja żona, jak przynosiłem nową grę do domu, to największą radość sprawiało, jeżeli było małe pudełko, więc tutaj to jest też plus, tak? Że dużo się ostatnio mówi o tym, że wiele gier ma pudełka wypełnione powietrzem. Tutaj to pudełko jest dopakowane do końca i w związku z tym jest mniejszy format niż powiedzmy standardowy takiej gry, no ale tak już ktoś wie, że ta zawartość merytoryczna ma znaczenie, no to myślę, że nie jest problem.
No, nawet słyszałem, że jak włoży się torebeczki, znaczy włoży się koszulki do kart, to już koniec z zamykaniem się pudełka.
No tak.
Nie ma szans.
Nie lubię tego co najmniej tak samo jak dodatków, ale bardziej.
I jeszcze bym na koniec, bo nas w sumie czas goni, na Pionka się wybierasz, tego najbliższego?
Tak, ja na Pionkach tak blisko, że to rzeczywiście nie wiem, co by się musiało stać, żebym nie dotarł na Pionkach. Wprawdzie wyprowadziłem się z Gliwic, ale to nadal jest 10 kilometrów tylko, więc w porównaniu z osobami, które przyjeżdżają z Warszawy, z Gdańska, z Torunia i z całej Polski, no to ja muszę być na Pionku.
5-6 grudnia, jakieś plany masz konkretne? Coś chcesz zagrać? Jakieś tytuły?
Wiesz co, ja teraz na takim wyjeździe prywatnym, planszówkowym niedawno spędziłem kilka dni, więc w zasadzie większość nowości z Essen sobie pograłem. Na pewno jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli się pojawi, to bym w Power Struggle chciał zagrać, bo tu nikt w okolicy tej gry nie ma. No i chyba tak, z nowości to w zasadzie większość rzeczywiście teraz ograłem.
No ja mam taki plan, już ci nawet mówiłem przed nagraniem, że zwykle jak jeżdżę na Pionka, to nie mamy żadnego planu, co zagrać. Znaczy są zawsze jakieś tam tytuły, się pojawiają, ale na początku po prostu wchodzimy, idziemy do wypożyczalni, mnie najczęściej wysyłają do tej wypożyczalni, po czym ja po prostu na początku jeszcze w tej wypożyczalni oczywiście ilościowo wybór jest duży, ale jakościowo tak średnio, albo przynajmniej te gry, które są dobre, to jest, ja dobrze znam je. I biorę jakieś gry nieznane, które okazują się dosyć słabe. No i później jestem obwiniany tym, że zawsze wyciągnę jakąś najgorszą grę. I dopiero albo pod koniec soboty, albo po prostu w niedzielę gramy już te ciekawsze gry, które już uda się jakoś tam zdobyć. A więc tym razem mam taki plan, że po prostu od początku bym chciał grać w konkretne tytuły, które sobie tam postaram jakoś zorganizować, dlatego właśnie Cię prosiłem o udostępnienie egzemplarza Opery między innymi. No i takie konkretne tytuły po prostu. Wiem, że gry, przy których będę się dobrze bawił. Nie chcę już...
No jeszcze widzisz, jeszcze taką grę, którą już powinienem zagrać, a nie zagrałem na ostatnim Pionku, na pewno do nadrobienia teraz, to jest Vasco da Gama.
Tak, Vasco da Gama. No ja może nawet się skuszę jakby na drugą rozgrywkę, jak będzie możliwość, bo to nawet bym ją sprawdził jeszcze raz. Dobrze, to wszystkich też, osób, które się jeszcze zastanawiają nad tym Pionkiem, no to zapraszamy 5-6 grudnia, Gliwice. Nawet już nie pamiętam, nie będę teraz strzelał, która to jest edycja, chyba 11 albo 12. Już nie pamiętam, ale...
Bo jeszcze dalej.
Bo jeszcze dalej. A więc już na pewno będziecie się dobrze bawić, a więc weekend 5-6 grudnia. Zapraszamy na Pionka. To jest raczej już ostatnia impreza w tym roku z tych dużych imprez planszówkowych. No i na koniec odcinka przygotowaliśmy top 5 naszych propozycji planszówkowych, prezentów pod choinkę. Ja się tutaj kierowałem, Marcin chyba też się właśnie taką podobną zasadą kieruje, że chcielibyśmy, żeby to były takie gry, które po pierwsze są łatwo dostępne, tak? A więc to nie są jakieś propozycje z księżyca, że musielibyście, nie wiem, wejść na eBaya, zamawiać gry z Niemiec. To po prostu muszą być gry, które są dostępne w każdym albo w większości planszówkowych sklepów bez żadnego problemu. Po drugie, żeby te gry jednak były albo po polsku, albo w miarę nie miały zbyt dużo tekstu. Żeby były to po prostu takie łatwo się dało w nie grać, bez żadnego problemu, żeby nie trzeba było jakichś dużych instrukcji czytać. No i też ten koszt jednak, wiadomo, prezentów musimy kupić bardzo dużo. Często wielu z nas ma tą rodzinę dużą, jeszcze znajomi często dochodzą, a więc tych prezentów staramy się nie kupować zbyt drogich, tak, żeby jednak nie przekroczyć, żeby jednak wystarczył budżet tutaj dla wszystkich. Niestety planszówki może nie są, znaczy planszówki nie są takie tanie, tak? Przecież jakbyś sobie tam stworzyć, że na jedną osobę 50 zł chcemy tylko wydać, no to już taki dobór planszówek byłby ciężki, a więc ja się tutaj aż tak nie ograniczałem. Starałem się, żeby te gry nie były za drogie, ale jednak no niestety w tych okolicach 100 zł będę krążyć. A więc mój taki top 5 propozycji gier, które... Aha, jeszcze jedna taka zasada. Właśnie chciałem, żeby te gry były takie, że przy stole wigilijnym, jak ktoś otrzyma prezent właśnie w postaci planszówki, to następnie dało się w niego zagrać, tak? Osoba, która zostanie obdarowana, mogła otworzyć tą planszówkę, nie wiem, osoba, która ją obdarowała, liczymy, że zna zasady, żeby jednak było szybciej i jest w stanie wytłumaczyć i w miarę szybko wszyscy goście są w stanie zagrać lub, nie wiem, bawić się, obserwować tą rozgrywkę. A więc pod takimi kryteriami się kierowałem w tym moim doborze w top 5. No i na piątym miejscu mam tutaj jedną z najnowszych gier wydawnictwa Egmont, Poszukiwacze Skarbów, czyli polską edycję gry Key Largo, gry o poszukiwaczach właśnie skarbów podwodnych. Taka gra familijna, z miejscami z negatywną interakcją, bo tam jest złodziej, który pozwala kraść, ale generalnie wszystko dosyć nieskomplikowane, wizualnie takie wesołe, pozytywne, optymistyczne, więc będzie to na pewno ciekawa pozycja właśnie przy stole wigilijnym. Trochę losowości jest, jak to przystało na grę familijną, ale produkcja naprawdę bardzo solidna, bardzo wesoła, ładnie wykonana, więc wydaje mi się, jest to ciekawy prezent właśnie na święta. Gra w okolicach 100 zł kosztuje, a więc nie przekracza jakoś strasznie tam budżetu. Na drugim miejscu umieściłem jedyną grę, która nie jest w polskiej wersji językowej, ale ona nie ma w ogóle napisów. To jest Fitz. Co prawda na początku miałem tu pierwotnie Pandemika, ale stwierdziłem, że jednak Pandemik jest tematem zbyt smutnym na ten moment i na święta. Co prawda tam mamy rolę pozytywną, bo walczymy z chorobami, z epidemią, ale stwierdziłem, że Fitz tutaj się będzie lepiej nadawał. A więc gra Rainera Knizi, która jest po prostu planszówkową wersją Tetrisa. Z wielu opinii najróżniejszych osób, które nawet często nie grają w planszówki, wiem, że Fitz się bardzo podoba. Uczestnicy bardzo szybko załapują zasady, bo jednak one są bardzo proste. I szybko, a Tetrisa każdy zna, tak? A więc szybko, łatwo odnaleźć się po prostu w planszówkowej wersji. Więc Fitz moim zdaniem świetnie pasuje tutaj właśnie na stół wigilijny. Jest to gra, która troszeczkę drożej kosztuje, około 110 zł można ją kupić, ale to też nie jest jakaś taka wygórowana cena. Na trzeciej pozycji umieściłem najtańszą, jaką mi się udało grę znaleźć, którą wydaje mi się będzie tutaj świetnie pasować do tego top 5, to jest Palce w pralce. Palce w pralce wydane przez Rebel, gra imprezowa, w którą może się naprawdę bardzo dużo osób bawić. Bardzo taka leciutka, w którą wytłumaczyć zasady to jest po prostu minuta i wszyscy na pewno się odnajdą. Bardzo dobry tytuł tutaj właśnie na taki prezent pod choinkę. Drugą pozycję, no to tytuł troszeczkę trudniejszy, Dominion, czyli moja propozycja jest Dominiona, który posiada tekst, na szczęście jest, trochę tekstu jest na tych kartach, ale gra jest wydana w polskiej wersji językowej, a więc wydaje mi się, że jeżeli mamy osobę, która na przykład kupiła ten prezent, zna zasady, to jest w stanie dosyć szybko wytłumaczyć i naprawdę wciągnąć uczestników do rozgrywki, a więc Dominiona tutaj chciałbym przemycić na tym drugim miejscu, bo wydaje mi się, że jest to też dobry pomysł pod choinkę. No i na pierwszym miejscu tutaj bezsprzecznie od razu wiedziałem, że się znajdę, nie miałem żadnych tutaj problemów z wyborem tej gry, no to Dixit. Wydaje mi się, że to jest taka gra, że po prostu idealna właśnie do tych, pod te kryteria, które tutaj, które opowiadałem, czyli ktoś otrzymuje Dixita, otwiera zapakowane pudełko, jest gra i w ciągu minuty wytłumaczymy zasady i po prostu wszyscy się fantastycznie bawią, co więcej, nieważne w jakim są wieku, tak? Będą się dobrze bawić i osoby starsze i tam generalnie dorośli i też dzieci na pewno też znajdą frajdę w tej grze, a więc wydaje mi się, że Dixit jest takim idealnym wręcz prezentem pod choinkę i nic lepszego mi się tutaj nie udało znaleźć. To jest moim zdaniem ideał tutaj. Marcin, masz swoje top 5?
Tak, mam swoje top 5. W sumie bardzo, bardzo wielu miejscach się powtórzymy. W trzech w sumie aż sporo. No to ja się starałem też takie gry, które w jakimś sensie są nowością, chociaż jedna z gier jest już od wielu lat znana na rynkach światowych, natomiast jest nowe wydanie polskie.
Znaczy jak ja ci przerwę, to właśnie ja dokładnie też tak samo, nie powiedziałem tego, też jednak nie chciałem, żeby to były te, nie wiem, Osadnicy, Carcassonne, zaliczyłem, że ta rodzina, tą rodzinę już tam od paru lat, od czasu do czasu, nie wiem...
Odwiedzamy,
oni grają, a więc nie chciałem też, żeby to były, pomimo, że tam jakieś hity, ale nie chciałem, żeby to były nowsze tytuły. No.
Ja nawet z Dominiona zrezygnowałem w piątce, ponieważ mam zdjęcia dokumentujące, że już w zeszłym roku podczas Wigilii, w zasadzie po kolacji wigilijnej, a po rozpakowaniu prezentów, to Dominion się znalazł na stole właśnie u mnie. No i tak, na piątym miejscu Poszukiwacze Skarbów, to już mówiłeś w tej grze, czyli Killargo, taka gra, no bardzo leciutka, tam są dwie wersje, bo jest i podstawowa i zaawansowana z kartami, zaawansowana już na pierwszy, drugi dzień świąta, a rzeczywiście w Wigilię można tą wersję podstawową zagrać. Na czwartym miejscu gra Mali Powstańcy. Też nowość zupełnie na polskim rynku. Bardzo fajna gra, jest tak jak mówisz w tym tekście na kartach, no to tu jest tekst, ale przy tych kartach pięciu, w zasadzie czterech, bo przy jednej no, nie ma żadnej dodatkowej akcji na tej karcie, także to jest na dosłownie dwie minuty do przeczytania. Prościutka, można sobie tam fajnie pokombinować, w sumie nawet ta wersja zaawansowana jest taka prościutka do szybkiego opanowania i szybkiego zagrania. Na trzecim miejscu, tu właśnie jest gra, która już jest znana od wielu lat na świecie, gra Iglopop. Kapitalnie w to kryterium cenowe pasuje, bo ta gra kosztuje w sklepach, tak patrzyłem, niewiele, ponad 40 zł. Gra, która polega na tym, że jest kilkanaście takich plastikowych małych iglo, w którym są kuleczki takie od 2 do 13 i gracze potrząsając w czasie rzeczywistym, wszyscy to robią naraz na wyścigi, tymi iglo muszą dopasować igla z odpowiednią ilością tych kuleczek do rozłożonych kart. No i kto trafia, no to dostaje tam to kartę, te karty dają punkty na koniec. Także taka szalona, wesoła zabawa właśnie dla starszych i młodszych. Wydaje mi się, że bardzo fajnie się w jakiś tam nastrój świąteczny będzie wpasowywała. Na drugim miejscu kolejna gra imprezowa i znowu taka, którą można za około 40-45 zł kupić. To są Palce w pralce. Tu wiadomo, że nie wszystkim osobom uda się tam wpasować w ten rytm i pokazywać te gesty na tyle szybko, żeby to płynnie działało, ale czasami wydaje się, że właśnie te pomyłki powodują więcej radości, więcej zabawy i śmiechu u graczy niż nawet jakieś dobre wykonanie, także też myślę, że jest to gra dla wszystkich i starszych i młodszych i tu powiem, że ponieważ wielu znajomych wie, że się grami planszowymi interesujemy, to bardzo wielu osobom tą grę polecamy, wiem, że niektórzy już nawet kupili ją i to zdecydowanie myślę, że może być szlagierem. I na pierwszym miejscu, tak samo jak Marek, tu nie miałem najmniejszych wątpliwości, Dixit jest, wydaje mi się, idealnym po prostu wyborem na święta, nie tylko na wigilijny wieczór, ale w ogóle właśnie na taki czas spędzany z bliskimi. To dla mnie w zasadzie nie jest, to nie jest gra praktycznie, prawda? To jest taka zabawa towarzyska, bo tam te punkty nie mają naprawdę żadnego znaczenia, natomiast możliwość tych skojarzeń, można dodatkowo sobie jakieś tam utrudnienia później stworzyć, że te skojarzenia ze świętami muszą być, albo no, nie wiem, sama właśnie rozmowa przy tym, oglądanie tych obrazków, wymyślanie tych skojarzeń, myślę, że idealnie będzie do nastroju świątecznego pasowało.
Okej, dzięki. Czyli mam nadzieję, że choć trochę pomogą Wam te nasze propozycje i coś z tych propozycji wykorzystacie i może właśnie kupicie którąś z tych gier w czasie teraz gorączki świątecznej, przedświątecznej. A my chcieliśmy po prostu się pożegnać, bo tam właśnie kończy się wszystko, o czym chcieliśmy porozmawiać właśnie w tym momencie. No i przypominam, że 41. odcinek Planszostacji nagrywał Marek Pańczyk Pancho i Marcin Stępniewski MST.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
A więc dziękuję i do usłyszenia do następnego odcinka Planszostacji.